Sportowa Arena.
8,5 minuty po godzinie 21. W kalendarzu mamy wtorek, 28 dzień września. To oznacza, że po raz kolejny w ramówce na antenie Polskiego Radia Poznań pojawia się audycja Na żywo Sportowa Arena. Kłaniają się Państwu realizujący program Krzysztof Jankowski, przed mikrofonem Krzysztof Ratajczak. No i dzisiaj zaczynamy od mocnego strzału, te kolejne edycje Sportowej Areny, bo będziemy rozmawiać o poznańskim Lechu. Niemal prosto z Bułgarskiej przyjechali do naszego studia drugi trener kolejorza, pan Rafał Janas. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I rzecznik klubu, znany państwu, Maciek Henszel. Kłaniam się, Maciuś.
Dobry wieczór, witam.
Panowie w dobrych chyba nastrojach, bo 3-0, spokojny awans do 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski po wygranej ze Skrą Częstochowa z pierwszoligowcem 3-0. Gola Artura Sobiecha, Barry'ego Douglasa i Antoniego Kozubala. Przyznałem się wam, gdy szliśmy do studia, że dzisiaj nie miałem okazji ani czasu obejrzeć się tego spotkania. Jak to wyglądało, panie trenerze? Dobrze? Obowiązek wykonany?
Tak, tak, zadanie wykonane, jesteśmy w kolejnej rundzie. Nie był to być może zbyt wymagający mecz dla nas, cały czas dominowaliśmy, potrafiliśmy sobie stworzyć liczne sytuacje bramkowe, 3 z nich wykorzystaliśmy, także cieszymy się, jesteśmy w następnej rundzie.
Tak, podeszliście z trenerem Maciejem Skorżą do tego zadania w taki sposób, że dostali jednak szansę piłkarze, którzy mniej występowali w tych ligowych meczach. Alan Czerwiński w wyjściowej 11, Mateusz Skrzypczak, Antonio Milicz, Barry Douglas ostatnio też nie grający w wyjściowej 11. Taki zamysł?
Tak, taki zamysł był, żeby ci zawodnicy, którzy mniej w mniejszym wymiarze czasowym ostatnio grali, żeby dostali szansę, żeby pokazali się, myślę, z dobrej strony, bo tak też się stało. Natomiast to są zawodnicy, którzy pretendują do miejsca w podstawowej 11. Mamy bardzo wyrównaną kadrę w tym sezonie i jest mocna rywalizacja. Praktycznie mamy po 2 zawodnikach na każdej pozycji i tutaj większość z tych piłkarzy, którzy dzisiaj zagrali, dali nam tutaj do myślenia i zobaczymy, jaka będzie wyjściowa 11 na mecz ze Śląskiem.
Proszę Państwa, oczywiście nasza stała informacja, jeśli chodzi o audycję Sportowa Arena, nasz numer studyjny do Państwa dyspozycji także 61 8 654 654. Jeśli będą jakieś pytania do naszych gości, to serdecznie zapraszamy. Było lekko, łatwo i przyjemnie, bo 3-0 ze Skrą i jest awans, jak mówiłem, do 1/16. Maciej, to teraz niespełna 4000 widzów na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Tylko i wyłącznie pora, czy efekt porażki w Białymstoku?
Nie, absolutnie nie. Jakby ta porażka z Jagiellonią w Białymstoku nie miała tutaj najmniejszego wpływu. Pora jednak, zdecydowanie pora. Tutaj telewizja Polsat narzucała rozpoczęcie tego meczu o godzinie 16:00. Dziś mecze Ligi Mistrzów i te mecze nie mogły zachodzić w Pucharze Polski, transmitowane przez telewizję właśnie na rywalizację na europejskich stadionach. Świadczy o tym to, że porażka z Jagiellonią nie wpłynęła na nastroje kibiców i na to, czy przychodzą na stadion, chociażby to, że w sobotę mecz ze Śląskiem Wrocław i zapowiada się rekordowa frekwencja w tym sezonie, nie tylko na meczach kolejorza, ale też polskiej ekstraklasy. Ten rekord 26 800, moim zdaniem bez problemów zostanie pobity na meczu ze Śląskiem. Rekord z meczu z Wisłą Kraków, tego wygranego przez kolejorza 5-0.
Jeszcze chwilka cierpliwości, bo widzę, że co kolejorz, to kolejorz audycji Sportowa Arena i telefony rozbłyskują. Ale zanim odbierzemy telefon, to jeszcze jedno pytanie takie rozgrzewkowe do trenera Rafała Janasa. Panie trenerze, jeśli chodzi o podróż ze stolicy Podlasia, z tego Białegostoku, co podczas takiej podróży po tak przegranym spotkaniu, mimo przewagi, tylko braku skuteczności, o czym się rozmawia we w gronie trenerskim? Może coś z piłkarzami, czy raczej jest milczący autobus?
Nie, po meczach generalnie podróż to jest regeneracja. Staramy się, szczególnie kiedy mecze są późną porą, postarać się pospać w autokarze. Niektórzy potrafią spać, ja na przykład nie jestem w stanie oka zmrużyć, także dla mnie to jest noc nieprzespana. Wróciliśmy o 5 nad ranem, chwilę później już mieliśmy trening, natomiast to jest też taki moment, żeby każdy z nas przemyślał to, co było dobrego w grze, to, co było złego, żebyśmy, nie wiem, fragmenty meczu chociażby sobie już w autokarze obejrzeli, także taka analiza przychodzi następnego dnia, tak na gorąco staramy się ochłonąć, czy po zwycięskim, czy po meczu, tak jak teraz było bo w Białymstoku, no, kiedy wywozimy, nie, przywozimy niekorzystny wynik do Poznania, natomiast no, staramy się gdzieś spojrzeć no, innym okiem następnego dnia na świeżo, na całokształt spotkania.
Panie trenerze, proszę teraz założyć słuchawki. Tutaj jest taki regulator, gdyby pan chciał sobie głośność wyregulować, to jest właśnie ten, to takie zdradzamy tajniki kuchni i odbieramy telefon. Halo, dobry wieczór. No i proszę bardzo, ktoś na spalonym się znalazł, a więc była szansa, ale nie, jeszcze podejmujemy kolejną próbę. Halo, dobry wieczór, Sportowa Arena, Polskie Radio Poznań. Dobry wieczór, witam, jesteśmy na antenie.
Ja mam takie kilka pytań.
Proszę troszkę ściszyć radio,
tak,
jeśli mogę prosić, bo sprzęga.
Już ciszone. Mhm. Mam takie kilka pytań.
Notujemy.
Na to centrum badawcze, kiedy to do pana Macieja, kiedy te pieniążki z państwa wpłyną, żebyśmy wiedzieli, kibice, jak to tam wygląda, bo to słyszałem, że jakieś finansowanie ma być z Ministerstwa Sportu i Kultury. Teraz drugie pytanie sportowe takie, co się dzieje z Kubą Karbownikiem, bo on tam rozegrał ten sparing z Zagłębiem Lubin, tam strzelił dwie bramki w tym zamkniętym sparingu i cisza. Ani w rezerwach, ani w pierwszym zespole, bo nie ma na ławce, więc tego. I trzecie takie pytanie, taka prośba raczej od większości ilości kibiców, czyli jaka jest szansa, żeby Tomasza Rogne zastąpił Polak, zdecydowanie Polak. Wiadomo, o kogo chodzi, nie?
Dziękujemy, dziękujemy ślicznie. Pytania zanotowane i dajmy teraz szansę naszym gościom odpowiedzieć. To co, rozpoczynamy od sportowych, Maciej, czy od Centrum Badawczego Skizlab króciutko?
Tak, to ja mogę odpowiedzieć krótko. Jeżeli ktoś wybiera się do Wronek bądź jest przejazdem, to może zajrzeć do terenów, gdzie jest Akademia Lecha Poznań. Tam pną się już mury, właściwie ten Skills Lab niemalże na ukończeniu, bodajże od grudnia, od przełomu roku będzie już wyposażony w środku. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe budynki, no to tak całe to Centrum Badawczo-Rozwojowe ma być oddane do użytku w drugiej połowie 2022 roku. Także tak, te środki spływają. Tutaj jest oczywiście dofinansowanie. Całość ma kosztować powyżej 40 milionów złotych. Połowa pochodzi z dotacji rządowych, z dotacji ministerstwa. No i całość, tak jak mówiłem, druga połowa 2022 roku. Na pewno będziemy tutaj szeroko o tym informować, kiedy już to zostanie otwarte.
Bardzo się przyda. To tak do pana trenera, który też jest no blisko tych wszystkich nowinek technologicznych, szkoleniowych. Ten taki symulator nieprawdopodobny na polskie warunki to będzie hit.
No z pewnością. To unikalna rzecz jak na ten moment, jak na nasz kraj. Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli możliwość skorzystania z tak nowoczesnej technologii. Wiadomo, świat idzie do przodu, ta piłka pędzi wręcz w szalonym tempie, wymagania niesamowite, także każda pomoc, którą możemy uzyskać, jest mile widziana i na pewno będziemy tyle, ile się da, korzystać z laboratorium.
To jeszcze pana dopytam, zanim przejdziemy do tych pytań stricte sportowych, bo tak ustalaliśmy sobie, od ilu lat współpracuje pan ściśle z trenerem Maciejem Skorżą, to ja o ten zagraniczny wątek zapytam, skoro mówimy o najbardziej nowoczesnych technologiach, to przychodzą do głowy Zjednoczone Emiraty Arabskie i ta reprezentacja olimpijska. W dobrych warunkach tam pracowała z Maciejem Skarżą?
W dobrym, ale tak na przekór powiem, że mamy lepsze warunki do pracy w Lechu Poznań.
O, mocno powiedziane. Co z Kubą Karbownikiem?
Kuba zmaga się z lekkim urazem, dlatego nie widzimy go na razie ani w Ekstraklasie, ani w drugiej lidze, czy w meczach pucharowych, ale no, z tego co wiem, to wkrótce wróci do gry. Myślę, że częściej Kuba będzie występował na drugoligowych boiskach w tym momencie, z tego względu, że mamy bardzo szeroką kadrę, bardzo silną rywalizację, natomiast no, chcemy, by młodzi zawodnicy no, nie tracili siedząc na ławce czy na trybunach, tylko żeby ogrywali się w drugiej lidze, po to Lech za wszelką cenę chce tę drugą ligę utrzymać, a jeśli Bóg da, nawet awansować do pierwszej ligi, o ile to będzie możliwe, także chcemy, aby rezerwy były na jak najwyższym poziomie po to, żeby tych naszych utalentowanych młodych zawodników ogrywać tyle, ile się da. Natomiast przyglądamy się Kubie, zawsze jeden z naszych trenerów ze sztabu ogląda mecze, czy na żywo, czy w telewizji te wyjazdowe, pilnie analizujemy występy wszystkich zawodników, których bierzemy pod uwagę, więc jesteśmy na bieżąco, ci zawodnicy w niektórych momentach, w niektórych mikrocyklach, młodzi zawodnicy z drugiego zespołu trenują z nami, są brani pod uwagę na zgrupowania, także przyglądamy się, wiemy, co w trawie piszczy i na pewno nie przeoczymy dobrej formy żadnego z nich.
Ja się bardzo cieszę, że mamy dzisiaj w studiu takiego radiowego debiutanta, jeśli chodzi oczywiście o wizytę w Radiu Poznań. Pan Rafał Janas, nazwisko samo mówi za siebie. Był pan skazany na piłkę nożną, także na uprawianie zawodu trenera, żeby tak troszeczkę wątek osobisty napocząć.
Tak, ta trenerka to przyszła trochę później. Chciałem grać w piłkę, natomiast mój poziom okazał się taki, że nie wystarczyło chyba umiejętności. Nie wiem, czego mi w sumie zabrakło. Chyba motoryki, tak teraz by to zabrzmiało, bo nie byłem szybkim zawodnikiem. Może wytrzymałem, ale ta szybkość jest w cenie, także ja nie chciałem kopać na niższym poziomie niż ekstraklasa. Miałem okazję grać 2 lata w pierwszej lidze, między innymi rok w Wielkopolsce, w ówczesnym Aluminium Konin. Także już kiedyś zagościłem w Wielkopolsce na dłuższy czas. Mam nadzieję, że teraz to będzie dłuższy okres niż tylko rok czasu. Natomiast trenerka przyszła później, kiedy zdecydowałem się zawiesić buty na kołku, zakończyć tą swoją przygodę z piłką. Tak naturalnie ta trenerka przyszła. Tysiące godzin przegadanych z ojcem, przyglądałem się jego pracy i bardzo podobał mi się ten kierunek, także tak to naturalnie wszystko poszło, natomiast nikt mnie nie zmuszał do tego, bardzo lubię, kocham wręcz swoją pracę i bardzo dobrze mi się pracuje w tym zawodzie.
Panie trenerze, trzeba mieć też specyficzne cechy, żeby umieć być współpracownikiem najbliższym, ale jednak asystentem, bo na tym piedestale zawsze jest pierwszy szkoleniowiec, w tym przypadku Maciej Skorża, uznaliśmy 15 lat, potraficie już współpracować zgodnie. Czasami tak się mówi, że ten drugi szkoleniowiec to musi być dla piłkarzy troszeczkę taki starszy brat, a ten pierwszy niech będzie ostry. Tak sobie podzieliście te role? Zły i dobry policjant, czy nie?
Tak trochę jest właśnie, pan mi z ust wyjął właśnie te słowa, Maciej zawsze powtarza do sztabu, do mnie wcześniej właśnie, ty bądź tym dobrym policjantem, ty klep zawodników po plecach, jak będzie coś nie tak, to ja tam stanę z rózgą nad nimi, tak pół żartem mówiąc, ale trochę tak jest, faktycznie nasz sztab od pozytywnej strony ma podchodzić do zawodników, jeśli coś jest nie tak, to już szef po prostu tutaj tę rózgę wyciąga, kiedy trzeba.
A nie kusi pana, żeby wystartować w jakiejś samodzielnej pracy? Wiem, że to dosyć niewygodne pytanie na tym etapie współpracy, szczególnie w poznańskim Lechu, kiedy walczycie naprawdę chyba o duże zaszczyty, bo tak jest klub nastawiony, szczególnie w tym sezonie, ale nie tylko. Jak to wygląda?
Powiem tak, ja miałem okazję, już 4 lata pracowałem, kiedy z Maćkiem na chwilę się rozstaliśmy, 4 może przesadziłem, ale 3,5 chyba byłem w Polskim Związku Piłki Nożnej, gdzie byłem trenerem reprezentacji do lat 19 i 18, także już taką samodzielną pracę mam jakby za sobą, poczułem jak to wygląda. Powiem tak, nie mówię nie, natomiast na tyle mam fajne propozycje konkretne i z ciekawych miejsc, czy to w Polsce, czy na świecie, tutaj mogąc współpracować razem z Maćkiem Skorżą, dlatego mi zależy na pracy w dobrym towarzystwie, w klubie, który ma duże aspiracje, który ma świetną historię i w takowych miejscach na razie jestem, dlatego nie chcę się decydować na pracę w byle jakim klubie, jeśli mogę tak powiedzieć, chciałbym pracę, jeśli będzie jakaś konkretna propozycja, nie wiem, z klubu, o którym marzę, to z pewnością ją rozważę. Na razie takich nie miałem, więc bardzo dobrze mi się pracuje z Maćkiem od wielu lat i ta współpraca mnie rozwija. Kolejne miejsca, w których jesteśmy, to myślę, to jest krok naprzód, a nie wstecz, nie stoję w miejscu, więc dopóki się rozwijam, jest wszystko w porządku.
Może też powinienem pytać o to pana trenera Rafała Janasa, ale zapytam Macieja Hęszla. Maciej, jest 18 punktów po 9 rozegranych spotkaniach. Dwa punkciki średnia na jeden mecz. To też pozwala na taki głębszy oddech wszystkim pracownikom klubu?
Nie, na pewno, oczywiście, że przecież postrzeganie Lecha Poznań przez kibiców w dużej mierze uzależnione jest od tego, jak to wygląda na boisku i jak to wygląda, jeżeli chodzi o drużynę, więc oczywiście, że kiedy jest sytuacja taka, że w 9 kolejkach ekstraklasy, które za nami, klub ma tylko na koncie jedną porażkę i to odniesioną dopiero właśnie w 9 kolejce i patrząc na przebieg meczu, gdzie naprawdę Lech w tym spotkaniu z Jagiellonią dominował, więc może też być po tej porażce taki spory niedosyt, to na pewno to jak to wygląda wewnątrz klubu, wśród pracowników, no na pewno możemy powiedzieć, że mamy troszkę takiego oddechu, takiego spokoju.
A dużo roboty w tym roku, w tym sezonie tak naprawdę, który ma przynieść zwieńczenie nie dość, że świetne sportowe, o czym wszyscy kibice marzą, to także sporo wydań tych związanych z klubowym jubileuszem. Pracujecie nad tym?
Tak, zdecydowanie. To jest taki moment, gdzie oczywiście wiadomo, że jest dużo tej bieżącej pracy, informowania kibiców na bieżąco o tym wszystkim, co dzieje się w klubie, co dzieje się z drużyną, natomiast równolegle oczywiście dodatkowe zajęcia dotyczące właśnie obchodów jubileuszu stulecia klubu. Przypomnijmy, że 19 marca 2022 będziemy właśnie ten jubileusz stulecia Lecha Poznań obchodzić i od razu też, żeby historycy zaraz mnie nie skontrowali, tak, wcześniej przed 19 marca 2022 grano w Poznaniu, grano pod szyldem Lutni Dębiec, natomiast formalnie klub został zarejestrowany 19 marca 1922, dlatego mamy właśnie to stulecie. Tak, na wielu polach jakby tutaj pracujemy, bo tych wydarzeń naprawdę będzie sporo. Ja tutaj jeszcze proszę, żeby się uzbroić w troszkę cierpliwości. Jakby zaprezentowaliśmy na początku tego sezonu naszą identyfikację wizualną związaną ze stuleciem. Przecież zespół teraz występuje chociażby ze specjalnym herbem rocznicowym na koszulkach. Natomiast tych wydarzeń będzie naprawdę bardzo dużo. Pracujemy nad nimi. Myślę, że na przełomie roku, w okolicach właśnie Świąt Bożego Narodzenia, przedstawimy taki harmonogram, taki plan obchodów stulecia, czyli wszystkich tych wydarzeń, które będą związane z Lechem Poznań w roku 2022, kiedy będą właśnie te urodziny kolejorza.
25 minut po godzinie 21. Goście z kolejorza w naszym studiu, drugi trener pan Rafał Janas i rzecznik klubu Maciej Henszel. Przez 2,5 minutki muzyczny oddech, a później zachęcamy państwa także do rozmów z naszymi gośćmi pod numerem 618-654-654. Teraz gramy.
Sportowa Arena.
28 minut po 21. Wróciła audycja Sportowa Arena do jesiennej ramówki Polskiego Radia Poznań. Jesteśmy z państwem na żywo, a goście z Lecha Poznań, drugi trener Rafał Janas i Maciej Henszel, rzecznik klubu. Jeszcze tutaj rzeczywiście było pytanie słuchacza, co Maciej mi słusznie przypomniał. Prośba o opowiedzenie, jaka sytuacja Tomasa Rogne, panie trenerze?
Jaka sytuacja i czy jakiś Polak, nie wiem, o którego chodziło, zastąpi. No więc mogę odpowiedzieć, że dzisiaj zastąpił, bo Mateusz Skrzypczak zagrał na tej pozycji. Nie wiem, czy słuchaczowi właśnie o tego konkretnego zawodnika chodziło, ale Mateusz rozegrał bardzo dobre spotkanie, także chcieliśmy też jemu się uważnie przyjrzeć, jak sobie radzi właśnie nie tylko w rezerwach naszego klubu, ale w pierwszej drużynie, także dobre recenzję po tym meczu zebrał. No i kto wie, czy on wkrótce nie zastąpi Tomasa. Tomas wrócił po praktycznie dwumiesięcznym urazie do gry. Zagrał w ostatnim meczu w Elblągu, wygranym przez nas zespół 2-1, pełne 90 minut. Także rywalizacja na tej pozycji jest. Nie mówię, kto teraz jest bliżej pierwszego składu, czy ławki rezerwowych, ale Mateusz naprawdę pokazał się z dobrej strony i oby tak dalej było.
Panie trenerze, kolejna prośba o te słuchaweczki, bo żeby słyszeć naszego słuchacza, który zadzwonił pod numer 618-654-654. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławomir Amszczak-Jarocin.
Witamy.
Na początku dziękuję osobom decyzyjnym za przywrócenie tej wspaniałej audycji. Natomiast moje pytanie jest chyba do pana Macieja bardziej, bo tutaj padły na antenie właśnie takie słowa w kontekście rezerw i występów w pierwszej lidze. Sprawdziłem sobie szybko, rzeczywiście prawo się zmieniło i pozwala
to od razu, tak? Możemy powiedzieć. Tak.
Natomiast moje pytanie jest takie, bo wiadomo, że rezerwą nie stawia się pewnie jakiegoś celu konkretnego, że musi być ten awans do pierwszej ligi, ale gdyby się tak zdarzyło szczęśliwie, to czy Lech jest obecnie przygotowany na drużynę? Znaczy organizacyjnie, finansowo, o to mi chodzi. Czy jest przygotowany na występy rezerw
pierwszej lidze. Tak, jesteśmy.
Dziękuję.
Tak, jesteśmy, to od razu mogę powiedzieć, tak, jesteśmy gotowi. Oczywiście nikt nie będzie zabraniał, gdyby tak sytuacja w tabeli wyglądała w drugiej lidze piłkarskiej, że zespół będzie miał szansę awansować do pierwszej ligi, to nikt oczywiście tutaj weta nie postawi w klubie i nie powie, że nie robimy tego awansu. Tak, jesteśmy gotowi, jeżeli zdarzy się ta okazja, a regulaminowo jest to już w tej chwili możliwe, bo faktycznie zmieniła się uchwała Polskiego Związku Piłki Nożnej, nie muszą być dwie klasy rozgrywkowe różnice między pierwszym zespołem a zespołem rezerw, no to oczywiście rezerwy w pierwszej lidze mogą się znaleźć, natomiast oczywistym jest to, że fajnie, że piłkarze mogą ogrywać się na szczeblu centralnym w drugiej lidze piłkarskiej. To jest jakby głównym celem dla prowadzenia drużyny rezerw, że ci piłkarze, którzy chociażby dzisiaj dostawali szansę w meczu ze Skrą Częstochowa, Antek Kozubal to przecież 17-latek, który dziś wystąpił i strzelił swojego pierwszego gola w oficjalnym meczu Lecha Poznań, przeszedł też przez drużynę rezerw, też rozegrał mecze, gdzieś tam złapał doświadczenie na tym szczeblu centralnym i dziś pokazał swoją klasę też w meczu Pucharu Polski.
Te pytanie o pierwszą ligę, tak lekko się uśmiecham, bo po tym 2-1 z Olimpią Elbląg takie nadzieje wzrosły?
No tak, jak patrzymy w tabelę, to okazuje się, że do miejsc barażowych punkt w tej chwili zostaje, ale oczywiście od razu lód przykładamy do głowy, jakby najważniejsze jest to, żeby te rezerwy grały na szczeblu centralnym, żeby utrzymały się w drugiej lidze, a jeżeli chodzi o spoglądanie w górę tabeli, to naprawdę tutaj spokojna i chłodna głowa.
Pan Rafał jak zwykle też się mocno tutaj przebija o nasze pole karne audycji Sportowa Arena. Panie Rafale, dobry wieczór. Już się pan wyświetlił nam na komputerku.
Cieszę się, panie Krzysztofie, że audycja wróciła.
Dziękujemy.
Przedarłem się na pole karne, nie wiem, czy był rzut karny, a może trafiłem, ale tak nie powiem, jak pan go, nie jestem w stanie, także, ale dobra. Nie, cieszę się, że audycja wróciła, bardzo fajnie. Pozdrawiam przede wszystkim pana trenera, pana Rafała, zresztą mojego imiennika i pana Macieja, rzecznika prasowego, oczywiście pana Krzysztofa też i pana realizatora, nie wiem, kto realizuje.
Pana Krzysztofa również.
Też Krzysztofa, no tak, to pozdrawiam wszystkich panów, dobra. I teraz tak, no wejdę do tematu, no przede wszystkim gratulacje, no 3-0, ja wiem, to był obowiązek, to trzeba było odhaczyć, jak to się mówi, ale każdy mecz trzeba wybiegać, trzeba zasłużenie wygrać, jak to się mówi. To gratuluję kolejny rund awansu. A jeszcze trzeba powiedzieć, wracając do rezerw, no to jeszcze rezerwy jutro grają z Puszczą Niepołomice w Pucharze. I teraz jestem ciekaw, czy tak mi się mogło zdarzyć, że jak pierwszy mógł grać na przykład z Lechem drugim, to tak jak w tym regulaminie.
Absolutnie może być taka, to od razu wejdę w słowo. Może być taka sytuacja, drabinka Pucharu Polski jest tworzona w ten sposób, że wszystkie kluby są wrzucane jakby do jednego worka i losujemy, jeżeli wyjdzie w losowaniu tak, że rezerwy Lecha Poznań trafią na pierwszy zespół, to do takiego meczu dojdzie.
Dobra, nie, to jedno. Ale tu mam takie pytanko jeszcze tak, czy teraz ten skład, który został uzupełniony, na moje oko dosyć mocno Lech został wzmocniony. Ja wiem, już nie ma tego protestu tych kibiców takich najbardziej zagorzałych z tego kotła. Ja to tak ich traktuję różnie, ale dobrze, ale najważniejsze, że są i że robią ten doping, dobra. Ale to wydaje mi się, nie wiem, mnie się wydaje, że w tej chwili, jak panowie mówicie, panie Rafale, panie trenerze, to już naprawdę Lech jest w stanie na Ekstraklasę mieć prawie dwie równorzędne jedenastki, czy to takie trochę z przymrużeniem oka. No ale fakt, żeby jeden drugiego mógł spokojnie zastąpić, bo jeżeli chcemy grać o pucharach, myślimy o Mistrzostwie Polski, wiadomo, to trzeba mieć praktycznie dwie jedenastki. No widać, co przechodzi tak przez nas nielubiana Legia, ale to samo, co Lech przechodził w zeszłym sezonie. Teraz może dzięki Bogu,
panie Rafale, do brzegu, pytanie.
To mamy mniej meczy, także wydaje mi się. No i właśnie, jaki jest główny cel? Naprawdę Mistrzostwo Polski, czyli co jest postawione przed panem trenerem, na przykład przed panem Maciejem, ale przed panem też. No, jaki jest główny cel? Naprawdę.
Jakie premie mają ustalone, ja uzupełnię, prawda? No, ja musiałem, no taka robota. Dziękujemy panie Rafale, pozdrawiamy ślicznie. Dziękujemy bardzo. No to dobra, cele, no myślę, że temat jest oczywisty, prosty, jasno postawiony przez Macieja Skorżę niemal na każdej konferencji prasowej. Pan oczywiście też się ze słowami szefa zgadza.
Dokładnie, no celem jest wygrywać każde kolejne spotkanie, tak jak Adam Małysz zawsze oddawał jeden skok, a potem chciał oddać drugi też taki sam albo lepszy, tak samo my chcemy wygrać jedno spotkanie, a potem kolejne, a myślę, że potem ta suma punktów.
W pierwszej kolejce z Radomiakiem za późno z progu wyszliście, nie?
Troszkę tak, trochę spóźniony było tutaj wybicie, ale na szczęście poprawiliśmy kolejne skoki w kolejnych zawodach, także...
Potem już były lądowania z Telemarkiem.
No tak, chociaż tutaj niskie noty, może za stylnie ale za odległość w meczu w Białymstoku różnie to bywa, ale tak zupełnie, zupełnie poważnie, nasz słuchacz słusznie mówił o tym, o czym pan mówi. To jest takie świetne, dyplomatyczne też zdanie używane przez trenerów. Mamy dwie równorzędne jedenastki, niesamowita rywalizacja na treningach, ale wiadomo, że są lepsi i gorsi i czasami wystawianie no, tej wyjściowej jedenastki nie jest wcale takie trudne, jak się wydaje. Ja zapytam o coś innego. Na ile trudne jest, bo pan jest, proszę trochę kulis nam zdradzić, jak musicie i pan, jako ten dobry policjant i ten z tym bacikiem, czasami Maciej Skorża, przekonywać się piłkarzy, naprawdę świetnych piłkarzy, że zaczną dany mecz na ławce rezerwowych. Już nie będę nazwiskami rzucał, ale wiemy, o kogo chodzi.
Nie jest to łatwa rola z pewnością, natomiast powiem panu szczerze...
A tego uczono na kursach UEFA Pro na przykład, czy nie?
Myślę, że to są kursy. Ja już dawno kończyłem kurs UEFA Pro. Nie pamiętam, żeby takie zajęcia były, natomiast myślę, że to już są bardziej takie decyzje, których człowiek się uczy przez całe życie, jak się z ludźmi współpracuje, z jakim człowiekiem mamy do czynienia, bo każdy zawodnik jest inny. Jeden łatwiej zrozumie tę sytuację i przejdzie do porządku dziennego, drugi gdzieś dusi to w sobie, trzeci jeszcze bardziej ekspresyjnie pokazuje swoje niezadowolenie, także no, do każdego człowieka trzeba odpowiednio podejść. No, siłą jest zawsze drużyna. Powiem szczerze, że my mamy naprawdę duży ból głowy z wyborem czasami pierwszej jedenastki, bo wielu zawodników zasługuje, by zagrać w danym spotkaniu, są w wyśmienitej formie, natomiast no, nie jesteśmy w stanie wystawić trzech skrzydłowych na jednym boku, czy pięciu środkowych pomocników i ktoś na tej ławce musi usiąść, natomiast no, taką rolą sztabu szkoleniowego jest dobrać odpowiednich ludzi na dane spotkanie, bo czasami no, zmieniamy taktykę w czasie meczu, zmieniamy system gry, no i musi nam to wszystko do koncepcji pasować, także ten wybór naprawdę nie jest łatwy, ale cieszymy się z drugiej strony, że mamy tak urozmaiconych zawodników i tak silną kadrę w tej chwili. To jest naprawdę nasz duży atut i póki będziemy w stanie z tymi zawodnikami odpowiednio zawiadywać i w odpowiednich momentach wpuszczać ich na boisko, póki ci zawodnicy będą na 100% podchodzić do swoich obowiązków, no to będzie znakomicie.
To tak jest po dzisiejszym meczu ze Skrą Częstochowa. Myślę, że tutaj parę rzeczy, wykorzystując pana obecność w studiu, właśnie tego człowieka, który jest no, w tym tyglu wydarzeń. Co wy do siebie mówicie z Maciejem Skorżą, z innymi członkami sztabu, na przykład w takiej 67. minucie, że za Tibę wejdzie Kwekweskili, tak jak było dzisiaj. To bo dajmy pograć Nicę, żeby nie wychodził z tego rytmu meczowego, czy...
Dokładnie tak. Też patrzymy, ile wcześniej zawodnicy rozegrali minut, kto potrzebuje właśnie takiego, my to nazywamy przepaleniem na boisku, żeby wszedł na te 20-25 minut, żeby odbył jednostkę treningową. Dzisiaj na przykład za wszelką cenę chcieliśmy oszczędzić Mikaela Iszaka, który zmagał się z drobnym urazem po ostatnim meczu. No, mamy różne przypadki, także no, do każdego meczu podchodzimy no, inaczej. Patrzymy sobie, co potrzebujemy, który zawodnik powinien dłużej zagrać, który krócej. No, ciężko tu znaleźć jedną receptę. Każdy mecz jest wnikliwie przygotowywany przed spotkaniem i no, potem... Oczywiście czasami sytuacja wymaga pewnych zmian, bo najważniejszy jest wynik i zwycięstwo i czasami można sobie coś zaplanować, a potem w czasie meczu no niestety trzeba korygować, ale na to też jesteśmy gotowi. To jest naprawdę taki dosyć skomplikowany plan. To wszystko się wydaje takie proste. Trener kogoś wpuszcza, kogoś zdejmuje, natomiast no to jest poprzedzone wielogodzinnymi rozmowami w tygodniu przed meczem.
Ale przed takim meczem no było, nie było z niżej notowanym rywalem. Można sobie rozpisać chociażby no tak przy przybliżeniu te minuty, kiedy na przykład, nie wiem, pojawi się z Artura Sobiecha Antek Kozbal?
Tak, no dzisiaj myślę, że ten plan, który był przygotowany na ten mecz plus te zmiany, no praktycznie no, w 90% zrealizowaliśmy. Tak, ten, no, nie ukrywamy, że to spotkanie po naszej myśli się ułożyło. Zdobyliśmy pierwszą bramkę, potem w drugiej połowie szybko drugą i mogliśmy tutaj no, tymi zawodnikami odpowiednio gospodarować. Natomiast tak, no, chcieliśmy dać zagrać właśnie tak, jak pan wspomniał tutaj o Nice Kwekweskirim. Jemu chcieliśmy dać szansę. Chcieliśmy dać szansę Radkowi Kozubalowi.
Rocco Baturina się pojawił.
Tak,
też.
Rocco Baturina też chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda w pierwszym zespole, bo do tej pory miał tylko okazję zagrać w rezerwach. Także no, to były takie zmiany, które sobie zaplanowaliśmy, one się udały. Mogę tylko powiedzieć, że Adriel Balua, chcieliśmy go oszczędzić, ale też stwierdziliśmy, że Michał Skóraś bardzo dużo dał z siebie, też zawodnik, który jest brany pod uwagę w kontekście no, pierwszej jedenastki w najbliższym meczu, także nie chcieliśmy go dodatkowo zmęczyć, stąd ta zmiana.
To zapytam, tak patrzę też, wziąłem małą ściągę, żeby mieć te N-ki, czyli tych nowych piłkarzy, ale nowy stary, tak to nazwijmy, João Amaral. Piłkarz specyficzny, z którym, no bądźmy szczerzy, nie dogadał się trener Dariusz Żuraw. Wyjechał sobie do Portugalii, teraz wrócił, sprowadził rodzinę. No, kawał fajnego futbolu pokazuje. Trzeba z nim pogadać? Drugi trener, Rafał Janos, też z nim rozmawia?
Tak, jak najbardziej. Ja świetnie się z grupą tutaj iberyjską dogaduję. Myślę, że to są no, bardzo dobrzy piłkarze, też świetni ludzie. Ja żadnego tutaj problemu nie mam ani z Amaralem, ani z innymi zawodnikami. Wręcz ja z żadnym zawodnikiem nie mam problemów. Tak jak on tutaj wcześniej wspomniał, jestem tym dobrym policjantem, także staram się dobrze swoją rolę wykonywać. Natomiast miałem okazję przed sezonem pojechać na jedno ze spotkań João Amarala, kiedy też decydowaliśmy o tym, czy Joel Pereira do nas trafi, i odbyłem rozmowę z Amaralem i od pierwszej minuty świetnie mi się z nim rozmawiało. On no, przekonał mnie, że chce tutaj wrócić, chce ciężko pracować, chce osiągnąć sukces w Lechu. I oczywiście słowa to jedno, natomiast João Amaral przyjechał i od pierwszego treningu on właśnie to, co mi oświadczył no, kilkanaście dni wcześniej, on wprowadził to w życie. Na treningach zasuwał aż miło, na zgrupowaniu pracował, biegał, walczył za dwóch i tym zyskał nasze uznanie, dlatego no, często wychodzi w pierwszej jedenastej, można powiedzieć, że jest naszym podstawowym zawodnikiem, ale zasłużył na to i ciężko na to pracował.
Mocne wejścia także innych piłkarzy, chociażby ten gol i asysta Pedro Rebocho, to też znakomity sygnał. No rzeczywiście, te transfery często mówi się, że no tak 2-3 zawsze mogą się nie udać, a tu na razie wygląda wszystko dobrze, no ale żeby nie przesłodzić, bo te punkty trzeba zbierać, to jeszcze dopytam, też jest pełen monitoring i też właściwie kotłują mi się dwa pytania. Pierwsze, przypomniała mi się scenka, którą kibice często komentowali przy prezentacji drużyny, że bodaj wyszło 16 członków sztabu szkoleniowego, medycznego i tak dalej. I ktoś zapytał, po co was tylu? Tylu jest potrzebnych?
Myślę, że tylu jest potrzebnych, a gdyby była jeszcze zgoda na jeszcze kilku, to mieliby co robić. Naprawdę, pracy jest bardzo dużo. Pamiętam pierwsze dni nasze w Lechu, no to gdzieś jakaś notatka się pojawiła, że przyjechaliśmy o 8 do klubu, o 23 wyjechaliśmy, także tak to często wygląda. No naprawdę, ta piłka dzisiejsza, no tyle jest możliwości danych do przeanalizowania, indywidualny trening z zawodnikami. W tej chwili no, żaden klub na świecie nie pracuje w taki sposób, że się zawodników wrzuca do jednego worka, te same ćwiczenia robi, różne są obciążenia. Przykładowo teraz my zupełnie inaczej w tym tygodniu pracujemy z zawodnikami, którzy dzisiaj wyszli w podstawowej jedenastce, a z tymi, którzy grali w ostatnim meczu w Białymstoku, no i z tymi, którzy dzisiaj nie grali, bo oni od innego treningu potrzebują kompletnie inne obciążenia. Także tutaj jesteśmy w tym tygodniu praktycznie podzieleni na dwa zespoły. Jedni trenują inaczej, drudzy tak samo. Także naprawdę tej pracy no, nie brakuje nam. Dzień jest wypełniony po brzegi, analizy przeciwnika, jeździmy, oglądamy mecze przeciwników, analizujemy swoje mecze bardzo dokładnie. Każdy w sztabie ma dwóch czy trzech zawodników, których prowadzi, mogę tak powiedzieć, indywidualnie, wycinając no, różne dobre i złe zagrania z każdego meczu. Także to wszystko dużo czasu kosztuje, ale kiedy się wygrywa, kiedy jest się na pierwszym miejscu, to nie patrzy się na tą ciężką pracę wykonaną, tylko na satysfakcję z tej pracy.
Taki przykład, bo też mówimy o rozbudowanym sztabie. Oczywiście wiadomo, jak był pokazywany sztab, to też trzech lekarzy wychodziło. Tak, wiadomo. Że przy meczu zazwyczaj pracuje jeden lekarz, ale też na przykład często kibice pytają, a dlaczego na przykład dwóch analityków, a nie jeden wystarczy? I wystarczy przykład z ubiegłego tygodnia, gdzie Hubert Barański, jeden z analityków, w czwartek pojechał na mecz Śląska-Wrocław oglądać, czyli najbliższego rywala ligowego, i z Wrocławia bezpośrednio podróżował do Białegostoku, dojechał na mecz z Jagiellonią. Drugi analityk, Wojtek Makowski, też w tym czasie pracował, też w tym czasie wykonywał swoją pracę, więc jakby no pracy dla analityków chociażby nie brakuje, i tak samo jest z pozostałymi członkami sztabu, że dla każdego tutaj naprawdę praca się znajduje. I tak jak trener mówi, często ja pojawiam się w klubie o godzinie 8:30, samochody członków sztabu już na parkingu klubowym, i kiedy wychodzę 19:20, jeszcze się zdarza, że właśnie członkowie sztabu wciąż przy Bułgarskiej, wciąż jakieś analizy trwają, rozmowy i
to prawie
i
jak radio. Żartowałem. Panie trenerze, a kwestia monitoringu piłkarzy wypożyczonych, to dział scoutingu, czy też ktoś z waszego sztabu? To takie skojarzenie szybkie. Jan Sykora, który wrócił do swojej ligi i zaczął na przykład gole strzelać, bo to też w przekazagance.
Asystę. Dwa razy w 11 kolejki.
No właśnie. No i co?
No i jeśli pan redaktor nas sprawdza, no to wiem wszystko o Janku Sykorze. Nie, oczywiście. Myślę, że na w dwojaki sposób. I my, i dział scoutingu. My tak jakby swoją tutaj część, takie ogólne informacje mamy, przeglądamy mecze właśnie, śledzimy ile minut każdy z tych zawodników wypożyczonych, chyba 8 mamy takich, których monitorujemy, ile minut zagrał, czy był to dobry występ, czy zły występ, czy zawodnik nie wiem, strzelił bramkę, miał asysty, kartki, także wszystko to wnikliwie mamy na bieżąco przeanalizowane. No i co jakiś czas rozmawiamy sobie o tych zawodnikach, śledzimy ich postępy bądź no gorsze momenty, i wiadomo, przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie decydować, co z tymi zawodnikami robić. Część z nich ma możliwość powrotu w grudniu do nas, no i zobaczymy, co się będzie działo. Cieszymy się, że te występy tych zawodników wypożyczonych są pozytywne. Większość z nich gra w podstawowych jedenastkach, w dobrych drużynach, także no, to jest wszystko dla naszego dobra.
Pamiętam, że takie pytanie pół żartem, pół serio, bo nie ma pan 18 lat, ani nawet 20, tylko 44, jakby czytałem, i pewnie wszystko się zgadza. Ale czy czasami zdarza się, że jest telefon do taty? Tata, co ty o tym sądzisz, o tym piłkarzu, o tym, jak zagraliśmy? Czy to tata sam pierwszy dzwoni, mówi, ale fatalnie zagraliście na przykład? Co wy tam robicie, Rafał?
Tata nie chce sam do mnie dzwonić, bo mówi, że co chwilę, jak do ciebie dzwonię, to nie odbierasz, cały czas pracujesz, także ja dzwonię w wolnych chwilach, chociaż tata też pracuje i nie zawsze odbiera, ale rozmawiamy często ze sobą. Ja się cieszę, że teraz mieszkam bardzo blisko ojca, bo ojciec też w Wielkopolsce mieszka i mamy, no myślę, teraz częściej widziałem się z ojcem przez te kilka miesięcy niż przez dobrych ostatnich kilka lat, gdzie dzieliły nas dłuższe odległości, dalej miałem do niego i on do mnie. Także bardzo się cieszę, że możemy nie tylko telefonicznie porozmawiać, ale też usiąść i jakąś kawę wypić, czy obiad zjeść i w cztery oczy porozmawiać. Tak, rozmawiam często z ojcem, wymieniamy uwagi, myślę, że bez względu na to, czy...
To jest rozmowa już dwóch fachowców, prawda?
No, cieszę się, że pan mnie tak nazywa, ojca na pewno, natomiast...
No, znamy selekcjoner i człowiek klubowej piłce też. Mnóstwo sukcesów, warto słuchać takich ludzi.
Tak, ja bardzo lubię starszych szkoleniowców, to jest może inny typ szkoleniowca niż dzisiaj na większości stadionów widzimy, ale to jest taki ci powiedzmy starsi trenerzy, mam tu na myśli ludzi, no powiedzmy po 60, oni trochę inne spojrzenie mają na piłkę, czują bardziej tą piłkę.
A
mają...
jeszcze ci, którzy grali na wysokim reprezentacyjnym poziomie.
Także bardzo miło ich posłuchać, często mają takie trafne uwagi, których nie usłyszy się, powiedzmy, od młodszych trenerów, którzy trochę inaczej dzisiaj na piłkę patrzą. Także ja bardzo sobie cenię rozmowy ze starszymi trenerami, z ojcem również, i cieszę się, że mamy okazję właśnie teraz, tak jak wspomniałem, do częstych rozmów na żywo.
Zadowolony z pana pracy?
A to nie pytałem, pewnie jakbym pewnie zapytał, to bym powiedział, poczekam na koniec sezonu i dopiero ci powiem.
Dobrze, Maciej, ty nie musisz czekać na kolejne pytania, bo czasami widzę twoją aktywność też w mediach społecznościowych i czasami pytają, to jeszcze ja też zadam to stare, banalne pytanie, kiedy będzie umyta membrana stadionu przy ulicy Bułgarskiej, ten dom kolejorza?
No to już odpowiadałem pewnie wiele razy na to pytanie, tak mówiąc w największym skrócie, mówimy po raz kolejny o tym, że stadion jest w Poznaniu stadionem miejskim, tak, który jest dzierżawiony, a właściwie zarządzany na co dzień przez spółkę Marcelin Management, i oczywiście, tak jak już też wiele razy powtarzałem, w umowie między miastem a spółką Marcelin Management zostało zapisane, że za część rzeczy związanych ze stadionem odpowiada spółka, za część odpowiada miasto. Akurat jeżeli chodzi o kwestię membrany, za to odpowiada miasto i powtarzałem też już wcześniej, że żeby odbyło się takie mycie membrany, nie jest to rzecz kosztująca, a właściwie czynność kosztująca 5 zł, tylko troszkę kosztuje, i żeby ją wykonać, miasto, które ma to zapisane u siebie, musiałoby w tym momencie rozpisać przetarg, więc trzeba załatwiać takie rzeczy przetargowo i nawet jeżeli Lech Poznań w tym momencie by przyszedł i powiedział, że my umyjemy tę membranę, no to nadal mimo wszystko mogłyby być protesty ze strony firm, które chciałyby generalnie to zapytać.
Nie, to ja zapytam proste. Przed 19 marca 2022 sprawa będzie załatwiona, jak sądzisz?
Rozmowy, mogę powiedzieć, w tym temacie trwają. Miasto w ubiegłym roku miało zapisane w swoim budżecie to, żeby umyć właśnie membranę na stadionie przy Bułgarskiej, natomiast niestety budżet POSIR-u, który bezpośrednio odpowiada za to, rozpadł się w związku z tym, że wybuchła pandemia koronawirusa i została wycofana ta czynność, wykonanie umycia membrany, i te pieniądze zostały wycofane i przeznaczone po prostu na inne cele w budżecie miasta. Z tego co wiemy, toczą się zaawansowane rozmowy i tutaj mogę zdradzić i uchylić troszkę rąbka tajemnicy, że miasto rzeczywiście w budżecie na rok 2022 przymierza się do tego, żeby wrócić do tematu i umyć właśnie membranę na stadionie przy Bułgarskiej. Oczywiście najpierw ogłaszając na to przetarg, bo takie są przepisy.
Czyli 19 marca jeszcze nie wiadomo.
No nie wiem, czy zdążymy na 19 marca,
21 wiosna się zaczyna.
Okej, to w takim razie nie wiem, czy to będzie przedwiośnie, ale postaramy się, żeby to było jak najszybciej. Też dużo, pamiętaj, zależy od warunków pogodowych, jasne, bo jak zima się przedłuży, no to gdzieś będzie ciężko wpuścić pewnie osoby, które będą.
U Żeromskiego też było przedwiośnie, były szklane domy,
dlatego, dlatego nawiązałem
biała
do tego,
jasne,
właśnie.
No to my teraz nawiązujemy do tego, co będzie działo się w sobotę, bo znowu będzie futbolowy szczyt na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Tak to się składa, że albo Lechia Gdańsk, albo Pogoń Szczecin, albo Śląsk Wrocław. Teraz niepokonana drużyna w Ekstraklasie przyjedzie na Bułgarską i powinna zaliczyć pierwszą porażkę, panie trenerze. Pracujecie nad tym?
Oczywiście, że pracujemy i jeszcze bardziej będziemy intensywnie jeszcze będziemy pracować w najbliższych dniach, bo do tej pory no oczywiście było spotkanie z Jagiellonią, teraz mieliśmy Skrę, tak no patrzymy na kolejny stopień, żeby nie patrzeć za wysoko i gdzieś tam po drodze się nie potknąć, także to dzisiaj już praktycznie zabraliśmy się no, bardziej szczegółowo za Śląsk Wrocław, przygotowanie odpowiedniej taktyki, no, przygotowanie składu. Także oczywiście no, jest to spotkanie, wiadomo jakiego gatunku, kolejny zespół, który no, ze szczytu tabeli przyjeżdża na Bułgarską. Oczywiście chcemy zaprezentować się bardzo dobrze przed poznańską publicznością, no i oczywiście chcemy walczyć komplet punktów, nie muszę tego dodawać.
Ja zawsze mówię tak, nawet porównując trochę sztaby szkoleniowe obu drużyn, kiedyś mnie przed chyba poprzednimi meczami zapytał kolega z Wrocławia właśnie, jak określam to spotkanie, zawsze mi się kojarzy, że to jest taka będzie potyczka sztabów myślących. I to jest komplement w obie strony, i dla sztabu Jacka Magiery, i dla sztabu Macieja Skorży z panem także.
Dziękuję bardzo. No, chyba zgodzę się z panem. Myślę, że i Maciej, i Jacek, no znam znakomicie jednego i drugiego, no to tak jak pan powiedział, to są trenerzy analityczni, którzy no mają odpowiednią strategię przygotowaną, różne rozwiązania, są znakomicie do spotkań przygotowani. Ja bardzo lubię takich trenerów, ja wzoruję się na Guardioli, który no jest znakomitym strategiem, no nie chcę tutaj porównywać do bitwy, do wojny, nie lubię tych porównań właśnie piłkarskich, natomiast no coś z tego jest, to jest każde spotkanie musi być dla takich trenerów właśnie, którzy są analitycznie no, przygotowane od pierwszej do ostatniej minuty wraz z niespodziankami, które mogą pojawić się po drodze, nie wiem, czy czerwoną kartką, czy odpowiednim przestawieniem zespołu w razie niekorzystnego wyniku, czy w razie korzystnego wyniku, także tych strategii jest bardzo wiele. No i często te strategie też biorą górę, kto kogo tutaj przechytrzy. Mam nadzieję, że to my przechytrzymy rywala właśnie już w najbliższą sobotę.
A ja tylko chciałbym dodać, jeżeli chodzi o mecz Lecha ze Śląskiem Wrocław, bo ja wcześniej mówiłem o tym, że rekord prawdopodobnie frekwencji. Ładnie nie powiedziałem też o tym, że ponad 20 tysięcy osób uprawnionych jest już do wejścia na mecz ze Śląskiem Wrocław. Dziś akurat właśnie wieczorem ta bariera 20 tysięcy pękła, więc jakby zapraszamy serdecznie do kupowania biletów bilety.lechpoznań.pl. Myślę, że możemy pokonać kolejną barierę do soboty, czyli barierę 30 tysięcy kibiców na stadionie. Serdecznie zapraszamy.
Na pewno zapowiada się fantastyczne widowisko. To jeszcze pozostając troszkę przy tym Śląsku, bo to też taka wydaje się być zbilansowana drużyna. Dzisiaj chcę właśnie o tego rywala zapytać, no bo przyzwoity bramkarz Michał Szczomlik ostatnio w dobrej dyspozycji, trochę taki czyszczący, taki cleaner z angielska, w środku pola Krzysztof Mączyński, z przodu Pich, Exposito. Jest się kogo bać generalnie.
Tak, zespół Śląska, no, od momentu, kiedy Jacek Magiera objął ten zespół, też no, zmienili system gry na trzech obrońców, czy pięciu obrońców, w zależności jak na to patrzymy. Tak, Jacek, myślę, bardzo dobrą pracę wykonał. To jest zespół, który chce grać w piłkę, gra taką widowiskową piłkę, dobrze się ogląda ich mecze, mają groźnych zawodników, no ale nie możemy się bać Śląska. My gramy u siebie przed, tak jak tutaj Maciej wspomniał, przed, mam nadzieję, rekordową publicznością na stadionie w tej rundzie, także ten doping tych kibiców dla nas jest no, bardzo ważny. To jest taki 12 zawodnik, no, niesamowity jest doping tutaj przy bułgarskiej, bardzo liczymy na kibiców i mamy nadzieję, że ta no, 30-tysięczna oby była publiczność, no, pchnie nas do zwycięstwa.
Jakaś zaległa kołyska jest, prawda? Jeszcze, czy nie?
Mikaeliszak, oczywiście. No urodziny syna, drugiego syna w ubiegłym tygodniu w Białymstoku, niestety bez gola, więc miejmy nadzieję, że okazja w sobotę ze Śląskiem.
Po co blisko Puszczy Białowieskiej robić kołyskę, jak można zrobić na bułgarskiej w sobotę?
Zdecydowanie tak.
Tego wszystkim Państwu życzymy, Mikaelowi także. Dziękuję za spotkanie. Myślę, że będzie okazja do kolejnych spotkań w tej drodze. Oby do wielkich zaszczytów przez piłkarzy Kolejorza. Dzisiaj z nami drugi trener Lecha Poznań, pan Rafał Janat. Dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie.
Fajnie było w Radiu Poznań?
Bardzo fajnie z panem redaktorem i panem Maciejem. Bardzo przyjemnie.
A proszę, panie Macieju, fajnie było?
Jak zwykle, oczywiście.
Panie Krzysztofie, pytam naszego realizatora. Krzysztof podniósł kciuk, czyli też było mu fajnie. A ja z Państwem spotkam się jeszcze 5 minut po 22 w sportowym flashu Radia Poznań. A za to po reaktywacji wydanie sportowej Areny Piękniejszej. Dziękuję, mówiąc do usłyszenia.